Mama to miękkie ręce. Mama to melodyjny głos, dochuchanie na uderzone miejsce. Mama to samo dobro i sama przyjemność. Coś, co dobrze jest mieć w każdej chwili życia koło siebie, dookoła, gdzieś na horyzoncie. Autorem tych słów jest polski pisarz i dziennikarz Melchior Wańkowicz. Myślę, że mam ogromne szczęście, mogąc się z nimi w pełni zgodzić. Niestety, kobietę, o której zaraz Wam opowiem, jedynie umownie można określić mianem matki i zdecydowanie nie wpisuje się w ten pełen czułości cytat. Dobry wieczór, dobra noc i dobrze, że jesteście. Bez zwłoki opowiem Wam o łamiącej serce sprawie z zachodniej części stanu Michigan. Ponownie ostrzegę Was, że ten materiał zdecydowanie nie nadaje się dla wrażliwszych słuchaczy. To już 10. odcinek na tym kanale i muszę przyznać, że nie znalazłam sprawy, która wstrząsnęłaby mną do tego stopnia. Zawsze staram się skupiać na tym, co doprowadziło do omawianych wydarzeń. Jednak tym razem stanęłam pod przysłowiową ścianą i nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, kim trzeba być, by zrobić coś takiego. Jeśli odcinek okaże się dla Was ciekawy, zachęcam do subskrypcji kanału. Dzięki temu nie przegapicie innych nocnych opowieści, które będą pojawiać się cyklicznie. A teraz posłuchajcie. Norton Shores to malownicze miasto zlokalizowane w hrabstwie Muskegon w stanie Michigan. Zajmuje obszar o powierzchni niespełna 64 km2, a według danych ze Spisu Powszechnego Stanów Zjednoczonych z 2020 roku zamieszkiwane jest przez ponad 20 tysięcy osób. Leżące bezpośrednio nad jeziorem Michigan miasto stanowi raj dla miłośników sportów wodnych. Słynie z rozległych, piaszczystych plaż, na których spragnieni ruchu mogą oddać się grze w siatkówkę. Ceniący sobie spokojniejsze formy wypoczynku, chętnie spędzają czas, opalając się czy przechadzając wzdłuż linii brzegu. Miłośnicy psów wybierają się na spacery na przyjazną czworonogą Harbour Tawny Beach. Liczne szlaki turystyczne i parki krajobrazowe sprawiają, że trudno jest nie zachwycić się tym miejscem. Przykre jest to, że od lipca 2022 roku zacznie się ono kojarzyć z wydarzeniami kompletnie niewspółgrającymi z jego sielską, zapraszającą atmosferą. We wrześniu 1979 roku, odległym od Norton Shores o ponad 1000 km Huntsville, przychodzi na świat Shonda Trammell. Dziewczynka dorasta w rodzinie dysfunkcyjnej, chociaż w tym wypadku wydaje się, że jest to nadal zbyt łagodne określenie dla zachowań prezentowanych przez jej rodziców. Ojciec, Kenneth Lee Trammell, to przestępca seksualny obierający za cel osoby niepełnoletnie, takie jak m.in. 14-letni chłopiec z niepełnosprawnością intelektualną. Ofiarą niewłaściwych zachowań o nacechowaniu seksualnym pada również sama Shonda. Co szczególnie niewyobrażalne, do molestowania dochodzi na oczach babci, 12-letniej w tamtym czasie dziewczynki, która nie widzi powodu do interwencji. Ostatecznie mężczyzna trafia do więzienia. Po wyjściu na wolność ponownie dopuszcza się czynów pedofilnych, tym razem w stosunku do dwójki dzieci poniżej 10 roku życia. Matce dziewczynki Mildred Margaret Trammell również daleko do bycia wzorem do naśladowania. Kobieta postanawia bowiem w krótkim czasie znacznie się wzbogacić. Wydawać by się mogło, że nie ma w tym niczego złego. I faktycznie, sam cel nie budzi podejrzeń, o ile zignoruje się sposób, w jaki chce go osiągnąć. Przedsiębiorcza Mildred postanawia zlecić zabójstwo własnej matki. Cena, którą proponuje za wykonanie tej usługi, to 25 tysięcy dolarów. Działanie to ma się jej jednak opłacić, ponieważ liczy na spadek w wysokości 2 milionów dolarów. Na szczęście FBI działa znacznie sprawniej i trafiając na pozostawione przez nią ślady, udaremnia realizację tego planu i aresztuje Mildred. Biorąc pod uwagę niewydolność wychowawczą państwa Trammell, Shanda wraz z siostrą Paige na 2 lata zostają umieszczone w rodzinie zastępczej. Są wtedy w wieku wczesnoszkolnym. Szybko przekonują się, że przybrani rodzice są niepokojąco podobni do tych biologicznych. Dziewczynki zamiast upragnionego spokoju i rodzinnego ciepła otrzymują towarzystwo kolejnych oprawców, którzy znęcają się nad nimi zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Siostry są głodzone, umieszczane w lodowatej wodzie, bite wieszakami na ubrania i twardymi drewnianymi paletkami do tenisa stołowego. Wydawać by się mogło, że w tak dramatycznych warunkach dziewczynki znajdą oparcie, chociaż w sobie nawzajem. Tak się jednak nie dzieje. Po powrocie do rodzinnego domu Paige z troską obserwuje siostrę, która być może w wyniku przebytej traumy zaczyna przejawiać niepokojące zachowania. Shanda manipuluje innymi. Wydaje się nie wykazywać najmniejszych oznak empatii. Jest skupiona na sobie, a inni ludzie służą jej za narzędzia do osiągania wyznaczonych celów. Staje się też apodyktyczna i kontrolująca, co sprawia, że dorastanie w jej towarzystwie jest jeszcze trudniejsze. Mimo skrajnie niesprzyjających warunków rodzinnych, siostrom udaje się ukończyć liceum w Huntsville. W tym czasie ich rodzice zdążyli się rozstać, a matka ponownie stanęła na ślubnym kobiercu. Dzieciom nadane zostaje nazwisko jej kolejnego męża, Ramsey. Po śmierci matki, nastoletnia Shanda wchodzi z nim w relację seksualną. Gdy niepełnoletnia Paige zachodzi w ciążę, Shanda nie może wybaczyć jej tego, że jako pierwsza będzie mieć dziecko. Uważa, że to niesprawiedliwe i postanawia do tego nie dopuścić. Poza tym, jej zdaniem, dziecko powinno pojawić się w rodzinie dopiero po ślubie. Nie myślcie jednak, że sugeruje siostrze poddanie się zabiegowi aborcji. Gdy Paige jest w 14 tygodniu ciąży, podchodzi do niej i z całych sił uderza ją w brzuch. Paige zwija się z bólu. Wezwana zostaje karetka, która pędząc na sygnale zabiera ciężarną nastolatkę do najbliższego szpitala. Mimo szybko podjętych działań medycznych, 9 tygodni później dziewczyna traci dziecko. Istnieje możliwość, że do poronienia dochodzi właśnie wskutek wcześniejszego wydarzenia. Paige wyprowadza się, wychodzi za mąż i drugi raz zachodzi w ciążę. Zazdrosna Shanda ponownie próbuje ją zaatakować. Na szczęście tym razem interweniuje mąż kobiety, któremu udaje się w porę odciągnąć szwagierka. Po tym wydarzeniu małżeństwo dochodzi do wniosku, że utrzymywanie z nią jakiegokolwiek kontaktu jest nie tylko bezcelowa, ale też niebezpieczna. Ostatni raz siostry rozmawiają ze sobą w 2000 roku. Shanda również układa sobie życie osobiste. 7 maja 2000 roku staje na ślubnym kobiercu. Ma wtedy zaledwie 21 lat. Na znalezionym w internecie zawiadomieniu o dacie ceremonii widnieje czarno-biała fotografia przedstawiająca narzeczonych. Oboje są na niej szeroko uśmiechnięci. Młoda kobieta o szczupłej twarzy i długich, ciemnych włosach jest zauważalnie niższa od partnera. Jej wybranek również jest szatynem o wyraźnie zarysowanej linii żuchwy. Zdjęcie opatrzone zostało komunikatem określającym datę i miejsce wydarzenia. Pan młody zostaje przedstawiony jako Eric Ferguson. Oboje sprawiają bardzo sympatyczne pierwsze wrażenie. Są radośni, młodzi, zakochani. Na świecie kolejno pojawiają się ich wspólne dzieci. Nolan, Millie, Paul i Timothy. U najmłodszego syna, Timothy'ego, zdiagnozowane zostają zaburzenia ze spektrum autyzmu z trudnościami w zakresie motoryki i mowy. Znalazłam również informacje, z których wynika, że występował u niego również zespół nadpobudliwości ruchowej z deficytem uwagi, tak zwane ADHD. Ze względu na rodzaj niepełnosprawności, chłopczyk potrzebuje nieco więcej uwagi i cierpliwości ze strony najbliższego otoczenia. Rodzice są jednak pochłonięci coraz częstszymi kłótniami. Ostatecznie w 2009 roku postanawiają się rozstać. 3 lata później oficjalnie przestają być małżeństwem. W wyniku decyzji sądu prawo do opieki nad dziećmi zostaje przyznane ich pracującemu jako kierowca ciężarówki ojcu. Matka może je odwiedzać, jednak wizyty muszą odbywać się w obecności pracownika socjalnego nadzorującego ich przebieg, a ich łączny czas nie może przekroczyć 3 godzin miesięcznie. Dzieje się tak ze względu na wcześniejsze nadużycia, których miała się dopuścić w stosunku do swoich dzieci. Źródła nie są zgodne w tym temacie, dlatego nie wiadomo dokładnie, jakiego typu były to zachowania. Kobieta postanawia rozpocząć nowy etap w swoim życiu. Przez internet poznaje starszego od siebie o 6 lat Adama. Adam mimo niepełnosprawności ruchowej chętnie uprawia sport. Gra w koszykówkę i softball, a wózek, na którym się porusza, staje się zupełnie mu w tym nie przeszkadzać. Mężczyzna jest również zagorzałym fanem drużyny baseballowej Chicago Cubs i klubu futbolowego Michigan Wolverines. Stanowi inspirację dla ludzi ze swojego otoczenia, którzy podziwiają siłę jego charakteru i to, jak doskonale radzi sobie z ograniczeniami ruchowymi. Gdy jest mu z czymś trudno, rozładowuje napięcie za pomocą poczucia humoru. Dzięki swojemu optymizmowi, wytrwałości i wewnętrznemu ciepłu wydaje się być wymarzonym przyjacielem i partnerem. Do takich wniosków bardzo szybko dochodzi Shanda. Nieudany związek, utrata dzieci i wydarzenia z przeszłości odbiły głęboki ślad na jej psychice. Czuje się samotna, a bardzo chciałaby być dla kogoś ważna i ponownie się zakochać. Gdy Adam i Shanda w końcu mają okazję spotkać się na żywo, oboje wiedzą, że chcą kontynuować tę relację. Szybko okazuje się, że dogadują się ze sobą bardzo dobrze. A przynajmniej na tyle, że kobieta kolejny raz zachodzi w ciążę. Para wita na świecie syna, Gabriela, a jakiś czas później Adam zostaje drugim mężem Shandy, która po ślubie przyjmuje jego nazwisko, Van der Ark. Państwo Van der Ark przeprowadzają się do opisywanego na początku odcinka Norton Shores. Rodzina mieszka w nowo wybudowanym piętrowym domu o szaro-beżowej elewacji i nieco ciemniejszym dwuspadowym dachu. Integralną częścią budynku jest garaż z białą, rolowaną bramą. Okna w tym samym kolorze ciekawie kontrastują z czarnymi okiennicami i drzwiami wejściowymi. Przed domem znajduje się trawnik i jasny, szeroki podjazd. Do dyspozycji domowników są trzy sypialnie, dwie łazienki, przestronna, widna kuchnia, salon i malutki schowek pod schodami. Łączna powierzchnia mieszkalna to ponad 150 m2. Posiadłość otaczają wysokie drzewa liściaste. Można dostrzec też drobne roślinki zasadzone tuż pod budynkiem i rosnące wzdłuż podjazdu gigantyczne kule trawy ozdobnej. Mężczyzna jest zachwycony żoną. Kobieta staje się wręcz jego muzą. Oczarowany nią Adam chętnie chwali się partnerką, fotografując ją i publikując wykonane zdjęcia w internecie. Udostępniony publicznie album nosi tytuł Bratnia dusza. Znajdują się w nim zarówno zdjęcia przedstawiające kobietę w codziennych czynnościach, takich jak odpoczynek na kanapie z telefonem w dłoniach, jak i efekty amatorskiej sesji zdjęciowej, do której Shanda pozuje w czerwonej koszulce z białym kołnierzykiem i krótkiej spódniczce w czarno-białą kratę. Pani van der Ark mierzy 168 cm i waży niecałe 60 kg. Brązowe, falowane włosy z rozjaśnionymi końcami sięgają jej do ramion. Na twarzy i ciele widoczne są liczne piegi i pieprzyki. Nad lewym kącikiem ust znajduje się charakterystyczne, wypukłe znamie. Jasne oczy otoczone są siecią delikatnych zmarszczek. Widoczne poziome linie znajdują się również na czole 30-kilkulatki. Wyraźna jest też tak zwana bruzda nosowo-wargowa. Wzrok przyciągają również bardzo intensywnie przebarwione zęby. Na lewej górnej jedynce widnieją także dwa czarne punkty. W niewielkich, przylegających do głowy uszach znajdują się kolczyki. Prawdopodobnie na żadnej z fotografii nie ma na sobie makijażu lub jest on szczególnie subtelny. Adam cieszy się, że udało mu się trafić na ciepłą, wartościową osobę. Wie, że Shonda ma dzieci z poprzedniego małżeństwa, którymi zajmuje się ich ojciec i zdaje sobie sprawę z tego, dlaczego opieka nad nimi nie została przyznana ich matce. Jednak zrzuca to na karb błędów przeszłości. Dla niego liczy się to, co jest tu i teraz. A jak sam uważa, nie ma na co narzekać. Jego partnerka jest inteligentną, ambitną osobą, która dzieli swój czas pomiędzy rodzinę a edukację. W 2016 roku otrzymuje tytuł licencjata w dziedzinie asystentury prawnej na Uniwersytecie Liberty. Na tym jednak nie poprzestaje. 2 lata później rozpoczyna kolejne studia przygotowujące ją do praktyki prawniczej, które z powodzeniem kończy w 2021 roku. Jest to jednocześnie czas, w którym dochodzi do istotnych zmian. Shanda przygotowuje się do egzaminu adwokackiego i podejmuje pracę w charakterze asystentki prawnej w sądzie okręgowym. Były mąż Shandy, Eric, jest już zmęczony opieką nad dziećmi. Co prawda dwoje z nich, Nolan i Millie, zdążyło się już usamodzielnić i wyprowadzić, jednak nadal ma pod opieką Paula i Timothy'ego. Mężczyzna informuje Shandę o rzekomych konfliktach, które mają powstawać między braćmi i narzuca rozwiązanie. Jego zdaniem starszy z braci, Paul, powinien zamieszkać na stałe z matką. Gdy to dochodzi do skutku, momentalnie postanawia pozbyć się także młodszego. ponownie odzywa się do byłej partnerki i niejako nie daje jej wyboru, stwierdzając, że jeśli ta nie przyjmie do siebie drugiego syna, poszuka dla niego rodziny zastępczej lub wręcz odda go do placówki opiekuńczo-wychowawczej. Szantaż okazuje się być skuteczny do tego stopnia, że w maju 2021 roku Shanda i Adam mieszkają już z trójką dzieci. 8 miesięcy po przeprowadzce braci w styczniu 2022 roku Adam zaczyna czuć się na tyle źle, że musi zostać zebrany do szpitala. Na miejscu okazuje się, że mężczyzna doznał udaru. Ponieważ udar mózgu stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia, niezwykle ważne jest, by być w stanie jak najszybciej go rozpoznać. Przygotowując ten materiał, postanowiłam krótko opowiedzieć Wam o teście, który należy przeprowadzić, jeśli podejrzewacie wystąpienie tej jednostki chorobowej u innej osoby. Test nosi nazwę FAST, będącą akronimem słów Face, Arms, Speech, Time, twarz, ramiona, mowa, czas. Już samo zapamiętanie tej nazwy jest szczególnie istotne, ponieważ by rozpoznać objawy ewentualnego udaru, należy działać według zawartego w niej schematu. Face, twarz. Podczas wystąpienia udaru często dochodzi do porażenia mięśni mimicznych, dlatego jeśli osoba, upraszczając, badana, poproszona o uśmiechnięcie się, robi to w sposób sprawiający wrażenie asymetrycznego, a jeden z jej kącików zauważalnie opada, jest to pierwszy sygnał ostrzegawczy. Arms, ramiona. Osoba badana zamyka oczy i wyciąga przed siebie wyprostowane ręce, wnętrze dłoni kierując ku górze. Jeśli jedna z nich jest niżej niż druga, mamy do czynienia z kolejnym alarmującym symptomem. Speech, mowa. Prosimy o powiedzenie nieskomplikowanego zdania i powtórzenie go. Wszelkie nieprawidłowości w postaci zapominania jego treści bądź niewyraźnej mowy to trzeci sygnał, świadczący o wysokim prawdopodobieństwie wystąpienia udaru. Time, czas. To co najważniejsze, już po zaobserwowaniu jednego z wymienionych powyżej symptomów, należy bezzwłocznie wezwać karetkę pogotowia. Ciąg dalszy testu możemy przeprowadzać już w momencie oczekiwania na przyjazd ratowników medycznych i lekarza. Czas ma w przypadku udaru kluczowe znaczenie. Czasami minuty mogą decydować o nieodwracalnych zmianach w mózgu lub śmierci. Link do artykułu na ten temat zostawię Wam w pliku ze źródłami, który, jak zawsze, znajdziecie w opisie odcinka. Wracając do Adama, mężczyźnie udaje się przeżyć, jednak jego stan jest na tyle poważny, że po wypisaniu ze szpitala zostaje przewieziony do mieszkających na Florydzie rodziców. Wymaga stałej, intensywnej opieki, której pracująca i zajmująca się dziećmi żona nie jest w stanie mu zapewnić. Shanda zostaje sama z trójką synów, 8-letnim Gabrielem, 15-letnim Timothym i 19-letnim Polem. Musi łączyć obowiązki zawodowe z opieką nad co najmniej dwójką młodszych dzieci, z czego jedno jest osobą z niepełnosprawnością. Chłopcy nie chodzą do szkoły. To matka zajmuje się ich rozwojem w ramach nauczania domowego. Dodatkowo na jej barkach spoczywają prace domowe, takie jak między innymi gotowanie i sprzątanie. Patrząc na sytuację z zewnątrz, można dojść do wniosku, że jest bardzo zorganizowaną, zaangażowaną w życie rodzinne osobą, która jednocześnie dzięki ambicji pnie się po drabinie zawodowej. Wrażenie to jednak byłoby całkowicie błędne. Biorąc pod uwagę charakter tego podcastu, myślę, że nie zaskoczę Was mówiąc, że to wszystko było tylko fasadą normalności, którą budowała wokół swojej rodziny Shanda. Dom, w którym mieszka rodzina, tylko z zewnątrz wygląda korzystnie. Szanda w krótkim czasie całkowicie go zaniedbuje. Blaty w kuchni zakryte są naczyniami i opakowaniami. Na podłodze leżą reklamówki, ręczniki papierowe i inne artykuły gospodarcze. Jest bardzo brudno. Pomieszczenia to, z braku lepszego określenia, istne pobojowisko. Szanda decyduje się na zainstalowanie wewnątrz budynku kamer. Twierdzi, że dzięki temu będzie mogła lepiej pilnować bezpieczeństwa swoich dzieci. Wszechobecne kamery odzierają domowników z jakiejkolwiek prywatności. Matka może bez problemu przyglądać się biorącym kąpiel czy korzystającym z toalety synom. Kamery traktuje również jak substytut opiekunki. Wychodząc z domu, zostawia kilkuletniego syna i nastolatka z trudnościami pod opieką najstarszego brata. Ten jednak, o czym matka doskonale wie, zamiast zajmować się braćmi, woli spędzać czas przed komputerem. Dotarłam do nagrania, na którym Paul na żywo transmituje rozgrywkę z popularnej gry survivalowej Minecraft. Podczas streamingu możemy zobaczyć nie tylko widok z jego monitora, ale też samego gracza. Młody mężczyzna ma dłuższe brązowe włosy z gęstą, zaczesaną na bok grzywką. Gdy w tle słychać krzyki "pomocy" i "wypuśćcie mnie", przeprasza obserwatorów, tłumacząc, że to tylko jego brat. Oglądając transmisję, można odnieść wrażenie, że krzyki są w ich domu czymś normalnym, wynikającym albo ze stanu zdrowia chłopca, albo będącym czymś żartobliwym, co można zignorować. Z profili Szandy na portalach społecznościowych takich jak Facebook czy X, dawny Twitter, wyłania się obraz empatycznej, zaangażowanej społecznie osoby. Kobieta przedstawia się jako filantropka. W jej opisie możemy znaleźć również opatrzony serduszkami i uśmiechniętymi emotkami tekst. Kocham was wszystkich. Robię wszystko, co mogę, by traktować w ten sposób wszystkich, każdego dnia. Czy rzeczywiście tak jest? Dotarłam do opinii osób, które twierdzą, że miały szansę ją poznać i odniosły skrajnie inne wrażenie. Opinie te zostały umieszczone na portalu Reddit. Nie ma możliwości sprawdzenia ich autentyczności, jednak to, co przemawia za prawdomównością ich autorów, to fakt, że są do siebie bardzo podobne oraz dość szczegółowe, co może świadczyć o tym, że piszące je osoby faktycznie mają informacje na temat życia Van der Ark. Przytoczę wam fragmenty jednej z nich. Chodziłam do szkoły prawniczej z Szandą. Nikt jej nie lubił. Uważała, że jest lepsza pod względem moralnym i akademickim od wszystkich innych. Miała ogromnego psa asystującego i nikt nie wiedział, dlaczego był jej potrzebny. Wszyscy zakładali, że musi to wynikać z jakichś problemów psychicznych czy emocjonalnych, ale byli też zdezorientowani, ponieważ stan Michigan nie pozwala na studia prawne, jeśli istnieją dowody na występowanie choroby psychicznej. Kandydatka do palestry musi być przy zdrowych zmysłach i zachować stabilną, osobistą postawę. Przy wejściu do palestry brana jest pod uwagę moralność, która nie ma nic wspólnego ze szkołą. Jednak najwyraźniej była pierwszą widzącą studentką prawa w historii szkoły, posiadającą psa asystującego, a szkoła wypromowała ją jako przykład wspierania społeczności oparty na różnorodności na terenie kampusu. Często przechwalała się, że jest na pełnym stypendium. Kiedy pewnego dnia pies załatwił się w bibliotece wydziałowej, większość podejrzewała, że to po prostu pies w kamizelce, a ona używa go, żeby się wyróżnić i zwrócić na siebie uwagę. Jej pseudonim brzmiał Annie z filmu Nędza ze względu na brak makijażu i ciągłe powtarzanie "do cholery". Nie brzmi jak ktoś troszczący się o samopoczucie innych, prawda? 6 lipca 2022 roku Szanda żali się w internecie, pisząc: mam 3 synów, których obecnie samodzielnie wychowuję ze względu na udar męża. Zjem ramen lub będę głodna, ale potrzebuję jedzenia dla moich chłopców. Tego samego dnia dzwoni pod numer alarmowy 911, mówiąc, że Timothy nie daje oznak życia. Gdy ratownicy medyczni przyjeżdżają do domu rodziny Van der Ark, Shanda informuje ich, że jej 15-letni syn będący w spektrum autyzmu musiał niefortunnie spaść z piętrowego łóżka. Przybyli na miejsce medycy, potrzebują chwili, by móc stwierdzić, że chłopiec faktycznie odszedł, jednak powód śmierci jest zupełnie inny niż ten, który przekazuje im matka. Lekarz sądowy na podstawie wykonanej autopsji ustali, że przyczyną zgonu były hipotermia i skrajne niedożywienie. Przy wzroście 173 cm nastolatek ważył zaledwie 31 kg. Aresztowane zostają dwie osoby. Najpierw policja zatrzymuje Shandę, kilka dni później Paula, który momentalnie zaczyna o wszystko, co wydarzyło się jego młodszemu bratu, obwiniać matkę. Na jaw wychodzą szokujące informacje na temat tego, przez co na kilka miesięcy przed śmiercią musiał przechodzić Timothy. Okazuje się, że w maju 2021 roku, tuż po przeprowadzce do Northern Shores, chłopiec był w bardzo dobrej kondycji fizycznej. Niestety, ta zmieniła się diametralnie wskutek działań najbliższych mu osób, które okazały się być oprawcami. Shanda, nie mogąc poradzić sobie z trudnościami syna i nie akceptując faktu, że wynikają one z rodzaju niepełnosprawności, zaczyna stosować wobec niego coś, co nazywa karami, które jej zdaniem mają sprawić, że ten przestanie udawać i zacznie zachowywać się normalnie. W rzeczywistości są to nieludzkie tortury, które ostatecznie prowadzą do jego śmierci. Zakłada blokadę i alarmy na drzwi od spiżarni i lodówki, co sprawia, że Timothy, mimo uporczywego głodu, nie jest w stanie zaspokoić podstawowych potrzeb. Wydziela mu bardzo małe ilości jedzenia. Zazwyczaj karmi go tylko chlebem, bądź chlebem namoczonym w bardzo ostrym sosie. Sos wykorzystuje również w inny sposób. Zleca Paulowi, by ten polał nim genitalia młodszego brata, co powoduje u niego niewyobrażalny ból i oparzenia. Gdy wycieńczonemu chłopcu udaje się znaleźć i zjeść resztki posiłku po innych domownikach, matka zmusza go do wymiotów. Nakazuje również w formie kary biegać po schodach. Miejscem odpoczynku ma być niewielka skrytka wielkości małej szafy, w której jest zamykane. Pomieszczenie o wymiarach około metr na metr. Nie ma okien. Timothy sypia w nim na ziemi, zwinięty w kłębek, bez możliwości rozprostowania nóg, a za pościel służy mu niebieska plandeka ogrodowa. Nastolatek jest przetrzymywany tam bez dostępu do ubikacji na tyle długo, że Shanda dochodzi do wniosku, że należy zaopatrzać go w pieluchy. Robi to po to, by uchronić wykładzinę przed ewentualnym zanieczyszczeniem. Wcześniej dostaje bowiem od Paula SMS-owe skargi na zachowanie brata, w których ten pisze m.in. o tym, że Timothy znów nie potrafi sam o siebie zadbać i jest cały pokryty moczem. Gdy ktoś z domowników jest w pobliżu i chłopcu uda się wybłagać, by wypuszczono go i pozwolono skorzystać z toalety, pilnowane są limity czasowe wprowadzone przez Shandę. Nastolatek ma prawo do przebywania w ubikacji maksymalnie przez 2 minuty. Terapią mają być również kąpiele w wannie wypełnionej zimną wodą z lodem. Ma to miejsce również w dniu stwierdzenia zgonu chłopca. Tuż przed swoją śmiercią Timothy był zmuszony spędzić w niej aż 9 godzin. Ostatecznie Shanda wyjmuje z trudem oddychającego syna z lodowatej wody i ubranego jedynie w koszulkę kładzie na plandece. Gdy jego oddechy stają się bardzo płytkie i nieregularne, zirytowana zatyka mu usta ręką, instruując, by ten oddychał przez nos. Mówi mu również, że jest głupi, jeśli tego nie potrafi. Jednocześnie są to ostatnie słowa, które chłopiec słyszy przed śmiercią. Shanda woła Paula i wspólnie próbują ocucić Timothy'ego. Dopiero po upływie 18 minut decydują się zadzwonić na pogotowie. W toku sprawy Paul Ferguson bardzo szybko zawiera ugodę, przyznając się do udziału w maltretowaniu Timothy'ego i zeznając przeciwko Shandzie. Opowiada o tym, że sam czuł się jej ofiarą do tego stopnia, że z perspektywy czasu uważa, że mógł występować u niego syndrom sztokholmski. Sugeruje, że również on może być niezdiagnozowaną jeszcze osobą ze spektrum autyzmu. Jego zachowania na sali sądowej sprawiają, że w pewnym momencie takie pytanie pada również ze strony przysięgłych. 19-letniemu mężczyźnie, jak deklaruje, tak bardzo zależało na jej uwadze i akceptacji, że był w stanie wykonywać wszystkie zlecane przez nią zadania, włączając w to czynną agresję w stosunku do własnego brata. Dwóch niezależnych lekarzy sądowych dokonuje oceny stanu zdrowia Paula. Wynika z nich, że Ferguson jest osobą w normie intelektualnej, u której nie występują zaburzenia bądź choroby psychiczne. Jeden z lekarzy dodaje: przypisałem jego ogólne zachowania i autoprezentację czynnikom takim jak brak socjalizacji, normalizacja nieprawidłowej dynamiki i doświadczeń, słabe umiejętności interpersonalne i dysregulacja emocjonalna. Paul podczas składanych zeznań wyjawia również, że matka miała zaprzestać podawania Timothy'emu leków, najwyraźniej uznając, że syn ich nie potrzebuje oraz że popularną w ich domu praktyką stało się ograniczanie mobilności chłopca poprzez skuwanie mu rąk kajdankami i opaskami zaciskowymi. Shanda tłumaczy brak jakiejkolwiek opieki medycznej i zaprzestanie wspomagania farmakologicznego Timothy'ego tym, że nie otrzymała od byłego męża karty medycznej syna. Czy o to zabiegała? To już zupełnie inna historia. Na sali sądowej kobieta ma długie brązowe włosy zaplecione w dwa ciasne warkocze, które z czasem staną się wręcz jej znakiem rozpoznawczym. Paul mówi o czymś jeszcze. Twierdzi, że matka zachowywała się w stosunku do niego w niestosowny, nacechowany seksualnie sposób, a gdy odrzucał jej awanse, reagowała gniewem. Z jego słów wynika, że ostatecznie postanowił nie protestować, gdy dotykała jego genitalia. Twierdzi, że takie sytuacje powtarzały się każdego dnia. Mniej więcej na tydzień przed śmiercią chłopca, Paul wysyła do matki wiadomość, z której jasno wynika, że jest zaniepokojony stanem fizycznym brata. Pisze w niej: on jest tak chudy, że widać mu kości, mamo. Szczerze mówiąc, myślę, że powinniśmy go nakarmić. Jak sam twierdzi, tego samego dnia w tajemnicy przed matką miał przygotować dla niego kanapkę z masłem orzechowym i galaretką oraz jajecznicę z serem. Czy tak było rzeczywiście, czy to po prostu próba przedstawienia się w lepszym świetle? Odpowiedzi na to pytanie prawdopodobnie nigdy nie otrzymamy. Shanda z kolei zeznaje, że starszy syn nie działał pod przymusem z jej strony. Co więcej, jej zdaniem to właśnie on naciskał na to, by byli w stosunku do Timothy'ego jak najbardziej surowi. Szczerze mówiąc, trudno mi uwierzyć w to, że pomysłodawcą i prowodyrem był Paul, ze względu na to, że stosowane tortury łudząco przypominały te, których w dzieciństwie doznawała Shanda. Nie znaczy to też jednak, że mężczyzna był niewinny. Jednocześnie Van der Ark twierdzi, że stosowane przez nich metody miały mieć działanie wychowawcze i nigdy nie chciała, by doprowadziły do śmierci 15-latka. Część z nich zaczęła wprowadzać jeszcze kiedy mieszkał z nimi Adam, jednak mężczyzna miał nie być tego świadomy. Apogeum nastąpiło po jego udarze i wyprowadzce do rodziców. Jej zdaniem Timothy tak bardzo przeżywał utratę ojczyma, że jego zachowanie stało się niemożliwe do zniesienia dla pozostałych domowników. Gdy na sali sądowej zostaje pokazane zdjęcie przedstawiające wychudzonego Timothy'ego bez koszulki, które przesłał do niej Paul, kobieta zaczyna wymiotować. Zaskakująca wrażliwość jak na kogoś, kto dopuścił się takiego bestialstwa. Sędzia dba o to, by nastolatek został zapamiętany jako radosne, pełne życia dziecko, dlatego wspomniana fotografia nie zostaje udostępniona publicznie. Zamiast niej osoby oglądające przebieg rozprawy mogą zobaczyć portret uśmiechniętego blondyna o zadartym nosku i dużych, niebieskich oczach. Gdybyście zastanawiali się, gdzie w tym całym koszmarze był 8-letni Gabriel, chłopiec zazwyczaj spędzał czas w swoim pokoju. Gdy bał się krzyków katowanego brata, Shanda tłumaczyła mu, że ten na to zasłużył, ponieważ jest złym, niegrzecznym dzieckiem. Chłopczyk mimo rzekomej edukacji domowej nie rozpoczął nawet nauki czytania czy pisania. Karmiony był jedzeniem zamawianym z popularnych fast foodów. Po aresztowaniu Shandy i Paula dziecko trafiło pod opiekę dziadków, rodziców Adama. Mimo tego Shanda nie zrzekła się dobrowolnie praw do opieki nad synem. Co więcej, deklaruje, że będzie o nie walczyć. Adam występuje o rozwód. Mężczyzna nie zdąży go sfinalizować, ponieważ w 2023 roku zachoruje na białaczkę, która okaże się być dla niego śmiertelna. Jego rodzice zakładają fundusz edukacyjny na rzecz wnuka i proszą, by zamiast kwiatów na pogrzeb Adama przekazywać darowizny, które zostaną przeznaczone na zapewnienie Gabrielowi stabilnej przyszłości. 23 stycznia 2024 roku Shanda van der Ark zostaje uznana winną za morderstwo syna i skazana na karę dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie. Dodatkowo otrzymuje karę pozbawienia wolności w wysokości od 50 do 100 lat za znęcanie się nad osobą nieletnią. Skazana nie komentuje wysokości zasądzonego wyroku. Sędzia Matthew Keisel zwraca się do Shandy w tych słowach. Umyślnie i systematycznie torturowałaś to dziecko. Nazwijmy to tak, jak jest. To tortura. Torturowałaś to dziecko, to nie była kara. Nie próbowałaś ograniczyć jego zachowania. Torturowałaś je. Do sądu wpływa list napisany przez najstarszego syna Shandy, Nolana. Ten prosi w nim o łagodny wyrok dla Paula. Odczytam wam jego fragmenty. Nie będę słodzić i mówić, że nie jestem głęboko niezadowolony z Paula, że nie zdobył się na odwagę, by powiedzieć komukolwiek, co działo się w domu, ale muszę po raz ostatni stanąć w jego obronie. Popełnianie okropnych czynów nie leży w jego naturze. Miał trudności, odkąd byliśmy bardzo młodzi. Trudności, którymi nasi rodzice nigdy się nie zajęli lub które nie budziły w nich współczucia. Zawsze czuł się nie na miejscu, nawet gdy ludzie, jak ja, okazują mu miłość najlepiej jak potrafią. Rozumiem, że w świetle prawa jest postrzegany jako 20-letni mężczyzna winny znęcania się nad moim braciszkiem. Ale jako jego najbliższy krewny nalegam, abyście zobaczyli, że tak nie jest. W przeciwieństwie do Shandy, dla Paula jest jeszcze nadzieja. Sędzia ma jednak zupełnie inną opinię na temat możliwości resocjalizacyjnych Paula i stanu jego człowieczeństwa. Uważa, że mężczyzna w zimny, wyrachowany sposób próbuje przerzucić odpowiedzialność za dokonane przez siebie przestępstwo na innych. w szczególności matka, uwzględnia przedstawioną wcześniej opinię lekarzy specjalistów i stwierdza, że wersja zaprezentowana przez Paula miała na celu zmanipulować opinię publiczną. Na jaw wychodzą też fakty dotyczące posiadania przez niego historii znęcania się nad zwierzętami. Sędzia mówi do Paula: nie wierzę, że jest ci przykro. Nie wierzę. Nie sądzę, że masz w sobie empatię. Nie sądzę, że w ogóle odczuwasz jakiekolwiek emocje. 26 lutego 2024 roku Paul Ferguson zostaje uznany winnym znęcania się nad swoim bratem. Mężczyzna ma spędzić w więzieniu co najmniej 30 lat. Jego kara to bowiem od 30 do 100 lat pozbawienia wolności. Dziękuję Wam za wspólną noc. Myślę, że dzisiejsza sprawa to jedna z tych, które nie wymagają komentarza. Szczerze mówiąc, nawet nie wiem, co mogłabym powiedzieć. Na usta cisną mi się jedynie słowa, których nie wypada wygłaszać publicznie, dlatego pozwólcie, że skupię się na czymś innym. Ponieważ to już 10. odcinek na kanale Bez Zwłoki, chcę podziękować wszystkim osobom, które przyczyniają się do jego rozwoju. Mojemu mężowi, który chcąc nie chcąc w ekspresowym tempie został montażystą. Mojej mamie, która dzwoni do mnie w każdy wtorkowy ranek, żeby podzielić się wrażeniami na temat przesłuchanego materiału. I w końcu Wam wszystkim dziękuję za to, że słuchacie i obserwujecie. Wasza obecność sprawia, że bezsenność udało mi się przekształcić w coś, co planowałam od dawna. Jeśli uznasz, że realizacja tego materiału na to zasługuje, pomóż mi nie zasnąć, stawiając wirtualną kawę na buycoffee.tu. Link zostawiam w opisie. Dbajcie o siebie i swoich bliskich. Dobranoc. Do usłyszenia.